Roztoczańskie ekodebaty w każdą sobotę o godzinie 9.40, powtórki w środę o 13.10. Zapraszamy do słuchania cyklu reportaży radiowych ukazujących problemy i potrzeby lokalnego środowiska związane z ekologią, naturą i ochroną środowiska naszego regionu. W audycjach konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, m.in. robot sprzątający, robot kuchenny, konsola do gier, tablet, smartfon, kosze ze zdrową żywnością, zestawy ekologicznych kosmetyków oraz książki i albumy o tematyce ekologicznej. Pula nagród na łączną kwotę ponad 17 tysięcy złotych. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 71601 o treści ekodebata. I tu należy podać odpowiedź na pytanie konkursowe zadane w audycji. Koszt SMS złoty 23 zł. Słuchaj audycji, nagrody czekają. Cykl audycji Roztoczańskie ekodebaty jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Dzień dobry Państwu, Joanna Suszko. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy w kolejnej audycji z cyklu Roztoczańskie ekodebaty. Dzisiaj gościem audycji, moim gościem jest pani Aneta Dybowska, główny specjalista do spraw edukacji w Roztoczańskim Parku Narodowym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały troszkę o przedsięwzięciach edukacyjnych, ale też takich przedsięwzięciach kulturalnych, które podejmuje Roztoczański Park Narodowy. Na czym w ogóle te działania i na czym ta edukacja polega?
Jest to szereg działań, które już od przeszło 48 lat park prowadzi. I od samego początku utworzenia parku te działania miały różny charakter, one dostosowywały się do grupy odbiorców, do czasu. Ten czas oczywiście był modyfikowany przez różne inne działania, przez przede wszystkim formy dotacji, które do nas docierały i to wymuszało niejako określenie pewnych kierunków w działaniach edukacyjnych. No i na przestrzeni prawie pół wieku możemy powiedzieć, że tych odbiorców nie tracimy, wręcz przeciwnie. Mamy osoby, które od początku z nami są. Są to nie tylko osoby indywidualne, pasjonaci, przyrodnicy, naukowcy, instytucje naukowe, ale też przede wszystkim młode pokolenie. To pokolenie teraz już troszkę inaczej wygląda, ale dochodzą do nas kolejne osoby. No, dbamy o to, żeby utrzymać tych naszych pomocników i rozszerzać działania o to, żeby dochodziły do nas nowe grupy. Stąd też pomysłów mamy dużo. Oferta co roku się zmienia. Ta oferta jest dostępna na stronie internetowej parku. Więc zachęcamy do tego, żeby współpracować, żeby pisać do nas, dzwonić. Jesteśmy po prostu otwarci na tą współpracę.
A te zajęcia edukacyjne, one są właśnie przede wszystkim skierowane do młodzieży, do dzieci, czy też do osób dorosłych?
Ja bym tutaj nie kategoryzowała tego pod kątem wieku, bo wychodzę z założenia, że osoba dorosła jest jak dziecko, a dziecko powinien być traktowane jako dorosły. Na tym też się opiera nasza filozofia przyrody, by móc dotrzeć do każdej grupy. By móc poświęcić czas, którego nie mamy na co dzień, po to, żeby następował powolutku dialog z przyrodą, żebyśmy do tej przyrody sami dochodzili, a nie trzymając albo ciągnąć za rękę z powodu tego, że chodzimy na zajęcia do szkoły.
Takie zajęcia edukacyjne, one tak naprawdę jaki mają cel? I na co są też ukierunkowane? Czy na jakąś ochronę przyrody, ochronę powietrza? Jakiego rodzaju zajęcia są prowadzone? Jaki one mają cel?
Celem przede wszystkim jest realizacja naszych działań statutowych, bo trzeba pamiętać, że Roztoczański Park jako jeden z parków zajmuje drugie miejsce pod kątem lesistości. Magórski Park jest tym najbardziej leśnym parkiem, my jesteśmy drugim, więc tu nasze tematy skupiamy wokół działań ochronnych związanych z siedliskami, no i gatunkami, które tam występują, stąd też kierujemy wszelkie tematy związane właśnie z tą ochroną przyrody, ale nie tylko, dlatego że myśmy wyłączyli z tych tematów odczuwanie, czyli wyłączyli wszystkie zmysły i tylko realizowali program pod gatunek, czyli bardzo szczegółowo, wówczas te nasze zamierzenia by nie miały racji bytu, bo tu chodzi o empatię wobec przyrody. Tak właśnie chcemy oddziaływać, czyli zbudować interakcję, która pozwoli nam na kształtowanie postaw ekologicznych, czyli po prostu kontynuować działania, które kiedyś zapoczątkowała Aleksandra Wachniewska między innymi i naukowcy, Tadeusz Wilgat. No, mnóstwo tych działań powinniśmy dalej kontynuować.
Tak sobie myślę, że jednak takie zajęcia edukacyjne chyba tak najlepiej zacząć w młodym wieku, czyli żeby odbiorcami były osoby w młodym wieku. To też chyba cały szereg spotkań właśnie z dzieciakami, z młodzieżą, współpraca ze szkołami.
Zgadza się, no. Kiedy docierają do nas informacje o zapotrzebowaniu na zajęcia ze szkół, w zasadzie od przedszkoli, to mamy poczucie tego, że te spotkania powinny być bardziej cykliczne. Znaczy, żeby te dzieci się nie odłączały po jednym spotkaniu, tylko żeby była regularność, więc odnosimy już tutaj na tym polu duży sukces, bo z roku na rok mamy coraz większe zainteresowanie najmłodszych i oddajemy im w ręce ten cały bałagan, czyli pozwalamy im robić to, czego nie można robić z różnych powodów w przedszkolach, także cieszą się ogromnie, że mogą nas dotykać, jeść, kopać, grzebać, bo cała idea, cały sens tych zajęć to jest ten błysk w oku, więc mogą być brudne u nas, my uprzedzamy, że oczywiście ubiór musi być dostosowany do warunków zewnętrznych, bo wychodzimy w teren, ale tutaj muszą być autorami tego dzieła, muszą tworzyć, kreować wszystkie te rzeczy manualne. Osobiście.
Załóżmy, że do takiej grupy przedszkolaków chciałabym dołączyć i wziąć udział w takich zajęciach. Co mnie czeka? Co będę mogła zwiedzić i zobaczyć, i dotknąć, i pokopać?
No, co można zwiedzić? Przede wszystkim potrzebujemy takich szczegółów, ile czasu mamy na to poznawanie. Więc załóżmy, że mamy dużo czasu, mamy ładną pogodę, więc bierzemy dzieciaki pod skrzydła i pokazujemy im najpierw nasze wnętrze, czyli wystawę, możemy zrobić zajęcia w sali, więc aktywne działanie poprzez rozwiązywanie różnych zagadek, budowanie razem, tworzenie abstrakcyjnych rzeczy, które potem okazuje się, że je znamy. I później takie zajęcia mają dopiero rację bytu, wyjścia w teren, czyli praktycznego zastosowania, bo nie da się od razu, czy możemy próbować, ale najlepiej zacząć od takiej formy powolnej, czyli krok po kroku pokazywać, dotykać, zamykać oczy, sukcesywnie, no i tutaj to, co powiedziałam na początku, wydaje mi się, że współpraca z nauczycielem czy rodzicem powinna być spójna. Jeżeli my mamy do czynienia z najmłodszym, bo i trzylatki do nas przychodzą i tutaj są wątpliwości na temat tego, czy da radę pójść na Bukową Górę. No da radę pójść, tylko to trzeba zrobić tak, jak to małe nasionko powolutku. Ono kiełkuje, ono musi poznawać, mieć czas. Ta percepcja jest zupełnie inna, ale jest otwarta. I w wielu przypadkach zdarza się, że no jest taki przełom w momencie, kiedy coś dotykane jest, coś jest usłyszane i wtedy jest taka nagroda za to, że to samodzielnie wyszło. Oczywiście, że są emocje, ale emocje są potrzebne do poznawania, bo przyroda daje nam wszystko naokoło, więc musimy czerpać radość i smutek też, wszystko.
Wrzesień to jest chyba właśnie taki początek nowego sezonu, nowego roku też szkolnego. I myślę, że właśnie w tym okresie rozpoczyna się taki cykl różnego rodzaju działań, które Roztoczeński Park Narodowy wprowadza. Co jest zaplanowane na ten sezon? Powiedziała też pani o nowościach, że każdego roku jest coś nowego.
No, miesiąc wrzesień obfituje rzeczywiście w działania edukacyjne nowe też. Są kontynuowane te, które rozpoczęliśmy już wiosną, więc zaczynając od tego, że wreszcie po 3 latach mamy powrót 9. edycji ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Przyroda, jaką znam, serce drzewa. No, ta edycja już się rozpoczęła, jesteśmy po warsztatach pod okiem pana Piotra Pieli. Zainteresowanie było ogromne, przyszło 130 osób. Proszę mi wierzyć, przez 3 godziny, no, od 3 klasy podstawówki po 70-letnie osoby było co robić, było dużo zamieszania, pozytywnie oczywiście, ale myślę, że ta twórczość się dopiero zacznie rozwijać, więc do 10.10. mamy czas na nadsyłanie tych utworów do nas do parku. Oczywiście szczegóły możemy podać później, to tak w takim telegraficznym skrócie. Natomiast kontynuacją działań edukacyjnych we wrześniu, dokładnie 30 września, będą spotkania na ścieżkach pod nazwą Dziki Luksus. To jest taki projekt, który na początku miał odnosić się do określonej grupy, może nie tyle wiekowo-płciowej, co taką nagrodą z racji danego święta. Więc projekt pierwszy dotyczył Dnia Kobiet i tam rozmawialiśmy o świecie motyli. Kobieta jest jak motyl, zmienia się, jest krucha, delikatna, więc mieliśmy zainteresowanie również międzynarodowe. Na tych zajęciach tworzyliśmy naturalne kosmetyki, więc to był ten atut, bo to są warsztaty umiejętności. I proszę sobie wyobrazić, że przez te 3 godziny, bo to rzeczywiście tyle tylko trwa, była ogromna chęć tworzenia, więc my dajemy temat, który potem gdzieś unosi innych w górę. Druga edycja to był Dzień Dziecka, więc jeszcze lepiej wyszło, bo były zabawki, rysowanie po kamieniach, no dużo takiej kreatywności. I teraz jest trzecia edycja przed nami. Cóż to się będzie działo? Można sobie tylko wyobrazić, że to spotkanie z okazji Dnia Mężczyzny już ma pewne grono zainteresowanych, a to z tego powodu, że niełatwo jest takiego mężczyznę wypuścić z domu albo wypchnąć z domu też z drugiej strony. Czy małżonkowie chcą razem przyjść, tak? Więc ja od razu odpowiadam na to pytanie, tak można parami, jeżeli oczywiście mężczyzna się na to zgodzi, żeby ten dzień też uświetnić kilka godzin u nas ze swoją miłością. I tu będziemy tworzyć między innymi napary ziołowe, ale nie tylko gorące, ale i zimne. Coś takiego będzie. Będziemy smakować przyrody. Będzie na pewno wyjście terenowe, bo trzeba toczyć się przyrodą, żeby ją tworzyć. Czyli stawiamy na taki aktywny odpoczynek w przyrodzie. No i gorąco zachęcam do tego, żeby przesyłać zgłoszenia do nas do najbliższego poniedziałku. Jest jeszcze niespodzianka w tle, ale na razie nie chciałabym o tym mówić, bo jeżeli Dzień Mężczyzny, to powinno być chyba tak, że te warsztaty poprowadzi mężczyzna. Zobaczymy, jak będzie. Jeżeli się uda, to super. I to jest osoba znana, jest autorem książek. Jeżeli w tym czasie się nie uda, to będę naciskać, żeby się udała w czwartej edycji, czyli kiedy będzie 14 listopada. Wówczas mamy Dziki Luksus dla seniorów, czyli przetwory.
Też zapowiada się interesująco. Jeśli chodzi o to spotkanie 30 września z okazji Dnia Mężczyzny, to poza tymi naparami ziołowymi, co jeszcze panowie, no i nie tylko panowie, będą mogli wykonać, czy nie wiem, czy też z czegoś skorzystać? Jak to będzie wyglądało, to spotkanie?
Pomysł jest otwarty. Znaczy, my chcielibyśmy, żeby był efekt końcowy, jak to przy każdych warsztatach, żeby każdy mógł to ze sobą, co stworzy, wziąć do domu. No i to jest przy okazji też dobry pretekst do tego, żeby poznawać gatunki drzew, krzewów, które roślin również mamy na terenie parku. Zupełnie pod innym kątem, żebyśmy wyszli razem w teren. To jest kluczem jakby rozpoznawania, żeby móc to drzewo odkryć po swojemu. Ja drzewa ogromnie cenię, to są filary nieba, to jest połączenie nieba z ziemią. I kiedy nawet eksplorujemy czy pozyskujemy jakieś surowce, no to chyba nie do końca zdajemy sprawę sobie z tego, że życie bez drzew byłoby niemożliwe. I proszę zobaczyć, że w przypadku tworzenia dzikiego luksusu, we wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia głównie z drzewami. Zabawki drewniane, kiedyś, dawno temu, przecież były tworzone z drzew. Soki z drzew, prawda? Napary. To też można robić na podstawie owoców i liści. Wykorzystywać części jadalne. A większość drzew takie właściwości posiada. To jest bomba witaminowa, o której nie wiemy. A powinniśmy jakby w stronę przyrody się cały czas kierować, żeby żyć jak najdłużej.
I warto wiedzieć, jak dobrodziejstwa, które też właśnie z drzew dla nas płyną, jak je wykorzystać. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w tych warsztatach, jak się zgłosić i czy to jest płatne wydarzenie, czy nie?
Drodzy Państwo, no, do poniedziałku czekamy na zgłoszenia, które można wysyłać w dwóch formach, na adres edukacja@rostoczański.pn.pl lub telefonicznie. Dane są na stronie internetowej. Proszę pamiętać, że to jest od 11 do 13. W piątek, a piątki to dobrego początki, więc ostatni dzień roboczy września zapraszamy do nas do ośrodka. Jeżeli będzie fajnie, jeśli chodzi o pogodę, wyruszymy też trasę na Floriankę, bo to miejsce powinno być też takim początkiem tworzenia. Tam również mamy przebogatą roślinność, która już teraz ma głębokie zainteresowanie, jeśli chodzi o owoce, podpowiem czerwone, używane do różnych innych napojów, więc liczymy na to, że Państwo zechcą troszeczkę tej przyrody dotknąć i zasmakować.
Chciałabym, żebyśmy jeszcze przez chwilkę wróciły do tematu tego konkursu poetyckiego, o którym Pani wspomniała, bo no właśnie tutaj też się pojawia słowo drzewo w tytule. To chyba też nie bez powodu. To jest ogólnopolski konkurs poetycki Serce Drzewa. Na czym polegają w ogóle jego zasady i czy, powiedziała Pani o tym, że jeszcze są przyjmowane zgłoszenia, więc proszę dwa słowa powiedzieć więcej o tym konkursie.
Samo założenie konkursu, tak jak Państwo się domyślacie, bo poezja jest dziedziną kultury, która jest skierowana do grupy niszowej, ale nam bardziej chodzi o jakość, nie o ilość odbiorcy i rozbudzanie empatii, wrażliwości na przyrodę, no to są te główne założenia konkursowe. Kto może wziąć udział? No to już myślę, że grupa uczniów ze szkoły podstawowej, pierwsza kategoria wiekowa, oczywiście później szkoła średnia i osoby dorosłe. Tak jak pani wspomniała, to jest formuła ogólnopolska. Zwróciliśmy się z prośbą o patronat honorowy do kuratora oświaty w Lublinie, który oczywiście przyznał nam ten patronat. Dofinansowanie do nagród otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeznaczamy również pewną kwotę na nagrody z puli Roztoczańskiego Parku i również wspierają nas w nagrodach wszystkie parki w Polsce. Więc jeśli chodzi o atrakcyjność nagród, to tutaj mam nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom, ale nie to jest całą tą ideą i celem, bo można wykazać swoją wrażliwość przelewając ją na papier. O ile fotografia potrzebuje sprzętu, tutaj pisząc możecie państwo napisać wszystko to, co wam leży na sercu, dlatego serce drzewa was wysłucha. Wszelkie te utwory, a może być ich 3, przesyłacie również drogą elektroniczną. Prosimy o przesyłanie tych utworów, tego co kojarzy wam się ze słowem drzewa, z wrażliwością, z sercem. A powiem szczerze, że nawet na tych warsztatach, kiedy Piotr Piela nawiązywał do samego tematu serce drzewa, no takie moje zapytanie może teraz kieruję. Proszę się dobrze wczytać w te dwa wyrazy i zobaczyć, jakie drzewo kryje się w tych literach jeszcze. Poprzestawiajcie litery i zobaczycie.
No, to jeszcze zagadka tutaj dla naszych radiosłuchaczy. Warto się właśnie zainteresować konkursem, szczegóły również na stronie Roztoczyńskiego Parku Narodowego.
Ja tylko dodam jedną informację. No, mówię o magii cyfr, która jest 10.10. ten termin nadsyłania wierszy. Nie jest przypadkowy. 10 października w naszym kraju obchodzony jest taki szczególny dzień, Święto Drzewa. Od 2003 roku, kiedy Klub Gaja razem jeszcze wtedy z Jurkiem Owsiakiem posadzili kilka drzew, ta akcja się rozpędza i na terenie całego kraju są prowadzone przeróżne akcje i my tym konkursem w zasadzie chcemy się też przyłączyć do tego, że drzewo cały czas jest z nami, no i dajemy termin na to, żeby się obudzić, napisać coś od siebie i potem świętować razem z nami ten dzień 10.10.
Powiedziałyśmy troszkę o współpracy ze szkołami, o takich właśnie wydarzeniach kulturalnych, jak chociażby te konkursy i to spotkanie na ścieżkach Dziki Luksus, ale to nie tylko to. Myślę, że Roztoczyński Park Narodowy w takim cyklu różnego rodzaju wydarzeń też prowadzi spotkania, przeglądy, wystawy. Myślę, że tam w tym ośrodku edukacyjno-muzealnym z każdego dnia pewnie całkiem sporo gości, sporo wydarzeń i sporo zaplanowanych inicjatyw. Czy tak jest?
Zgadza się, ale żeby te wszystkie działania mogły się rozpędzać albo tworzyć, to też potrzebujemy do tego pewnych narzędzi. Tak jak powiedziałam na początku, pracownicy podnoszą ciągle swoje kwalifikacje, jeździmy na studia podyplomowe, kształcimy się, wymieniamy doświadczeniami z innymi parkami narodowymi, też tworzymy takie wyprawy wspólne, monitorujemy różne projekty, no i te akcje nawet, które wspólnie są prowadzone, czy przy okazji Święta Dnia Ziemi, sprzątania, takie drobiazgowe nawet wydawałoby nam się, bo to też szkoły inicjują i bardzo dobrze. Wystawy odnoszą się w zasadzie do szerokich tematów i one mają rację bytu tylko wtedy, kiedy rzeczywiście mamy wsparcie wszystkich instytucji, kiedy jakby jesteśmy celowi i kierunkowi w jednym działaniu, bo nie da się z kontekstu wyciągnąć tematu i liczyć na to, że ktoś jakby będzie go realizował dobrze od początku do końca.
Chciałabym jeszcze na chwilkę powrócić do tematu spotkań z dziećmi, z młodzieżą. Czy tak z pani obserwacji, z pewnie przeprowadzenie wielu takich spotkań, wśród dzieciaków, młodzieży to zainteresowanie przyrodą po takich spotkaniach się budzi? Może jakaś miłość do przyrody? Czy te zajęcia rzeczywiście przynoszą efekty?
Czy na efekty trzeba będzie trochę poczekać, bo kiedy prowadziliśmy na samym początku te działania w parku, to tak jak wspomniałam, no, były zupełnie inne realia niż teraz. Namagnestowani przeróżnymi aplikacjami i takimi, powiedziałabym, ogłupiaczami dzieciaki z jednej strony nie do końca chcą być uważne i skoncentrowane na tych naszych tematach. One mogą być też niemodne dla niektórych. Są przeróżne zachowania. Natomiast im trudniej, tym ciekawiej. Ja wychodzę z takiego założenia. Im trudniejsza grupa trafi się do nas na zajęcia, tym jest to większe wyzwanie i pobudzenie kreatywności tego, jak zająć głowę, żeby ona mogła współpracować. Bo najczęściej wyłapuje się osoby, które przeszkadzają, tak by się można odnieść do tego kolokwialnie, ale ja mam znowu drugą stronę. Im trudniej, tym ciekawiej. I wtedy z takiej osoby, jeżeli uda się okiełznać emocje i zaprosić, otworzyć ją, można cuda tworzyć i o to chodzi, żeby razem, a nie żeby hermetyzować czas i określać jakieś ramy, które są sztywne.
Te zajęcia, o których wspomniałeś, konkurs i Dziki Luksus, to spotkanie na ścieżkach, ono oczywiście tutaj dla wszystkich zainteresowanych jest dostępne. A jeśli chodzi o te zorganizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, jak się zgłosić? Jak w ogóle się dowiedzieć, kiedy można przyjechać, kiedy można skorzystać z tego, co Roztoczeński Park Narodowy oferuje?
Wydaje się, że co roku próbujemy to jakoś ułatwić, bo są przynajmniej 3 założenia, które w tym mają państwa wspierać, czy też szkoły. Pierwsze to są zajęcia z dziećmi i z młodzieżą w ramach projektu Ochrona gatunków siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczeńskiego Parku Narodowego. Tutaj zapewniamy transport szkół do 45 km w obie strony. Tutaj też za darmo odbywają się te zajęcia, razem z uwzględnieniem zwiedzania wystaw, pod opieką też pracownika parku, wyjścia terenowego, ogniska. Czasami też próbujemy przejechać do Florianki, ale to już na koszt uczestników rowerami. Co trzeba zrobić? Myślę, że już w miesiącach takich przedwiosennych trzeba było obserwować naszą stronę internetową i patrzeć, czy już te zgłoszenia można pobierać i wysyłać do nas drogą elektroniczną bądź pocztową. Drugim takim ukłonem do realizacji zajęć są szkoły patronackie. Teraz już tych szkół mamy 36, to są szkoły, które są najbliżej Roztoczeńskiego Parku, one o tym wiedzą. W każdej chwili mogą do nas się zgłaszać, to nie jest tak, że raz w roku, tylko wielokrotnie, na tyle, na ile jesteśmy dyspozycyjni. Oczywiście, jeżeli nawet placówka do nas nie może uczniowie dojechać, to wówczas my możemy taką prelekcję zrobić na miejscu. I zachęcam gorąco do tego, żeby jeżeli państwo nawet słuchacie tej audycji, żeby nawet podpowiedzieć nauczycielowi, że macie państwo chęć, żeby te dzieci więcej tej przyrody mogły posłuchać. I szkoły patronackie naprawdę traktujemy priorytetowo pod tym kątem, jesteśmy do usług. No i trzecia grupa zajęciowa to są szkoły z zewnątrz całej Polski, które przyjeżdżają, mogą też się do nas zgłosić, więc zachęcamy do tego, żeby pisać na sekretariat, składać zapytania, czy można wziąć udział, ale wówczas te zajęcia już są odpłatne. No, chyba, że jest jakiś projekt, w którym uczestniczą i to jest już wysoka ranga. Zdarzają się takie zapytania, tak samo jak i zdarzają się zapytania pod kątem obozów przyrodniczych, więc robimy kolonie, obozy przyrodnicze, otwarte spotkania, nie tylko dla szkół, ale też dla dorosłych.
Warto się zainteresować i z tej oferty Roztoczeńskiego Parku Narodowego skorzystać. Osoby w każdym wieku są zaproszone. Kończąc już powoli naszą audycję, jeszcze chciałam zapytać, bo teraz wspomniałyśmy o konkursie, o spotkaniu na ścieżkach. To takie najbliższe wydarzenia, dosłownie za te kilka czy kilkanaście dni. Ale czy jeszcze jakieś takie akcje edukacyjne, kulturalne są planowane w najbliższym czasie?
Na powitanie, powiedzmy, Złotej Polskiej Jesieni oczywiście chcielibyśmy zachęcić do projektu, który już niebawem też nabierze mocy. To jest projekt, który kryje się pod nazwą Drzewa mają moc, czyli znowu nawiązanie do drzew, nie jesteśmy w stanie się od nich odczepić, ale ukłon tutaj będzie do strony bardziej tych młodszych, bo o ile poezja wymaga jednak umiejętności pisarskich, to tutaj przedszkole nie do końca, ale to nie jest tylko jedyna grupa wiekowa. Cała formuła konkursu ma zachęcić do zbliżenia się do drzew, do uszanowania ich roli i chcemy gorąco zachęcić do tego, żeby stanąć oko w oko z drzewem, wykonać formę przestrzenną, czyli odkształcić ją, tak jak odcisk palca, wykonać ją wspólnie jedną pracą. Jeżeli uda się to przedszkolakom, to będzie fajnie. Jeżeli grupy wiekowe starsze będą chciały pogłębić ten temat, jaką moc mają drzewa, to mogą to zrobić w formie fotograficznej bądź filmowej, czyli takie 4K, już tak całkiem nowocześnie. Chcemy się po prostu pochwalić tym, jak każdy z nas rozumie drzewo. Zresztą każdy z nas ma ulubione swoje drzewo. Mam wrażenie, że tą całą moc możemy wyciągnąć i pokazać, jakie są ciekawe.
Też szczegóły na stronie internetowej?
Dokładnie, zgadza się.
Zachęcamy zatem, żeby sięgnąć po wszelkie informacje, no i na bieżąco śledzić właśnie tę stronę, aby tam o szczegółach różnych inicjatyw się dowiadywać. Gościem audycji Roztoczeńskie Ekodebaty była pani Eneta Dybowska, główny specjalista do spraw edukacji w Roztoczeńskim Parku Narodowym. Pani Eneto, bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję.
A na zakończenie naszej audycji pozostaje nam podać pytanie konkursowe, które, przypomnę, brzmi: w jaki sposób każdy z nas na co dzień może zadbać o ochronę środowiska naturalnego. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 71601 o treści ekodebata. I następnie należy podać odpowiedź na pytanie konkursowe. Koszt SMS-a to 1 zł 23 grosze z VAT. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na zakończenie cyklu audycji. A już teraz zapraszam Państwa na kolejną audycję Roztoczańskie Ekodebaty, już za tydzień o tej samej porze. Joanna Suszko, do usłyszenia.
Audycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.